Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Miałam trochę inne przygotowane powitanie, bo miałam dopiero pierwszy raz dzisiaj wejść tutaj na scenę, ale że już byłam w czasie uwielbienia i powiedziałam Wam cześć, no to cześć ponownie. Ostatni raz, kiedy mówiłam inspirację, kazanie, to było prawie 2 lata temu na spółę z moim mężem wtedy mówiłam, bo tak się czułam bezpieczniej trochę na początek. Też byłam w ciąży, nie w tej, w poprzedniej. Nie wiem, o co chodzi pastorom, może oni myślą, że na końcówce ciąży kobieta myśli lepiej, ma jakieś super myśli, ale nie, jest ciężko naprawdę sklecić chociaż jedno zdanie. I żeby wam to jakoś przybliżyć, jak kobieta w ciąży myśli, to właśnie 2 lata temu, pod koniec ciąży z moim poprzednim synem, jechaliśmy autem i u nas kończyły się takie roboty drogowe, więc była już super droga, więc było też pełno takich pasów zieleni niezagospodarowanych, oni dopiero tam sadzili trawę, drzewka i tak dalej. No i my jedziemy tym autem, no ja tak patrzę na ten pas zieleni i mówię... No fajnie, no. Tak postawili te kamienie, takie małe, no ale jak urosną, to będzie lepiej to wyglądało. Także zobaczymy, jak dzisiaj mi pójdzie. Dla tych, co nie zrozumieli, kamienie nie rosną, tak? No, dobrze. W tym roku zdecydowaliśmy się razem z liderami i pastorami, żeby kilka niedziel poświęcić tematowi odwagi, że będziemy mówić o odwadze. Dzisiaj właśnie jest ta fantastyczna niedziela, kiedy będziemy poruszać to hasło. Ale zanim, to może część z Was mnie kojarzy właśnie z tego momentu, kiedy stoję na scenie i śpiewam, uwielbiam, ale chciałabym Wam trochę pokrótce opowiedzieć, jak wyglądała moja droga w kościele, bo przez to, że jestem w kościele, to służyłam w wielu miejscach, pomagałam. Moja droga może jest już dość długa, bo mam prawie 28 lat. Więc wiele rzeczy robiłam, więc może chciałabym po prostu wam trochę pokrótce to przedstawić. Przez to, że moi rodzice byli od zawsze mocno zaangażowani w życie kościoła, no to po prostu jeździło się z nimi i pomagało się tam, gdzie była potrzeba, wiadomo, stosownie do swojego wieku. I pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to to, że mój tata był zaangażowany w służbę sprzątania. W kościele Port to się tak fancy nazywa, bo to jest jako setup, tak tajemniczo i wiecie. Więc służba sprzątania. Jeździłam z tatą w czasie tygodnia albo rano w niedzielę, żeby odkurzyć, może zamieść liście, posprzątać z nim toalety. Potem jak sobie tak myślę, co było dalej, to nadal jako młoda dziewczynka byłam odpowiedzialna za to, żeby rano w niedzielę przygotować kazalnicę, mównicę, taki po prostu stolik, gdzie mówcy mogą położyć swoje notatki, napić się wody. Przez to, że to też było również z przezroczystego szkła, no to było pełno odcisków palców. A ja lubię porządek, więc wiecie, czyściłam to. Przygotowywałam te szklaneczki z wodą. Nasz kościół był również zaangażowany w pomoc potrzebującym. I udało nam się kilka razy zorganizować zbiórkę żywności, gdzie tona jedzenia przyjeżdżała do budynku naszego kościoła. Trzeba było to rozdzielić na ilość mieszkańców. Wiecie, kolejka była taka, więc to zajmowało dużo godzin. Pamiętam, że była mąka, były dżemy. To było strasznie wszystko bardzo ciężkie, ale były też chipsy. Więc ja byłam odpowiedzialna za chipsy. W okresie na przykład świąt Bożego Narodzenia robiliśmy paczki dla dzieci z okolicznych domów, mieszkań, więc setki takich, wiecie, małych torebek, wpakowywaliśmy tam słodycze, owoce, jakieś takie mini prezenty dla nich, żeby po prostu mogły poczuć się, że to są właśnie święta Bożego Narodzenia. I przyszedł Mikołaj. Gdy dołączyłam do kościoła Port, to awansowałam, bo ze służby sprzątania weszłam trochę w setup. Więc nadal mogłam tutaj odkurzać, zająć się toaletami, ale wiecie, no to już inaczej brzmiało. Po niektórych wydarzeniach na przykład prałam obrusy, żeby je wyprać. Wiecie, obrusy trzeba wyprać, to nie jest tak, że one się same piorą, no nie, po wydarzeniach. Że na przykład mogłam na niektóre nasze spotkania robić moje kultowe bezy, dzięki którym może, bo zostanę zapamiętana w tym kościele dzięki temu chociaż. I robiąc każdą z tych rzeczy, wiecie, ich było jeszcze kilka, nie? Ale robiąc każdą z tych rzeczy, zastanawiałam się, czy to jest to, co będę robić zawsze? Czy to jest to, do czego powołał mnie Bóg? Czy jest coś dalej? Czy jest coś więcej? I nadal robię różne rzeczy w kościele i czasem też się nad tym zastanawiam, czy to jest właśnie moja droga, ale wiem, że od zawsze kieruję się taką zasadą, że próbuję w kościele, podejmuję się tego zadania i jestem w tym wierna, nie? I poprosiłam kilka osób w tym tygodniu, żeby podzieliły się ze mną swoimi przemyśleniami na temat dwóch słów. Dzięki temu mam już napisane połowę kazania, więc polecam. I wiecie, pierwszym słowem była służba. I chciałabym wam przeczytać, co oni mi napisali, co uważają na temat tego hasła. Służba to poświęcenie czasu innym osobom, nie oczekując nic w zamian. To inwestowanie, to budowanie swojego charakteru, to możliwości, które rzadko się zdarzają w świecie. Służba to poświęcenie, bezinteresowna pomoc, coś, co mogę dać od siebie, to rozwój i pasja, poczucie odpowiedzialności i odwaga. Służba to dobrowolna praca, która wykonywana jest, znowu, z poświęceniem. Czym jest dla mnie służba? To, kiedy daję coś od siebie, to, kiedy daję swoje talenty, swoje pieniądze, swój czas, to, kiedy jadę na przykład do mojej babci umyć jej okna, to, kiedy dla chorych przyjaciół robię rosół, to również to, kiedy stoję tutaj i w czasie niedzieli prowadzę uwielbienie dla naszego kościoła. Kolejnym słowem była odwaga. I posłuchajcie też, co napisały te same osoby. Odwaga to działanie z wiarą pomimo strachu oraz pomimo niekorzystnych okoliczności. Odwaga to podejmowanie ryzyka. To zmierzenie się z wyzwaniami. To poddanie się. Branie odpowiedzialności. Odwaga stwarza możliwości, ale nie zawsze wiąże się to z brakiem strachu. Odwaga to robić coś pomimo tego, że nie czuję tego na 100%, pomimo, że nie jestem w 100% wykwalifikowany, pomimo strachu o to, że się nie uda, pomimo strachu, co ludzie powiedzą. Dla mnie odwaga to takie uczucie fizyczne, kiedy się trzęsę, ale i tak to robię. I wydaje mi się, że to, co przed chwilą przeczytałam, to są bardzo trafne skojarzenia, prawda? Że wiem też to, że każdy z nas może dopisałby coś swojego, jakieś swoje przemyślenia, ale takie pierwsze myśli to wydaje mi się, że zostały tutaj zawarte, także dziękuję moim wolontariuszom. I jak pewnie się domyślacie, dzisiejszym tematem będzie odwaga w służbie i może będziecie sobie myśleć, że służba jest tylko w kościele, ale właśnie nie. I może też będę trochę więcej o tym mówić, właśnie o odwadze w służbie w kościele, ale chciałabym, żeby każdy z nas też umiał to przełożyć na swoje życie codzienne, na swoją rodzinę, na swoją szkołę, przyjaciół, na to, co się dzieje w pracy. I chciałabym przeczytać nam historię z Księgi Rodzaju. Jeśli możecie otworzyć na swoich telefonach albo Biblię, to zachęcam. Księga Rodzaju, rozdział 6, od wersetu 9. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Urodziło mu się trzech synów: Sem, Ham i Jafet. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Postanowiłem więc położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie napełnili ziemię gwałtem. Zniszczę ich razem z nią. Zbuduj sobie arkę z żywicznego drewna. Przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Wymiary arki mają być takie. Długość 300 łokci, szerokość 50 łokci, wysokość 30 łokci. Arkę pokryj dachem, niech wystaje na łokieć ku górze. Z jej boku umieść wyjście, a w środku zrób 3 pokłady. Ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą. Zniszczę pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Z tobą jednak ustanowię moje przymierze. Wejdziesz więc do arki ty, twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów. Ponadto ze wszystkiego, co żyje, z każdej żywej istoty wprowadzisz do arki po parze samca i samicę, by je zachować przy życiu. Dotyczy to ptactwa, bydła oraz płazów. Wszystkich stworzeń według ich rodzajów. Niech wejdą do arki po parze po to, aby nie zginąć. Przygotuj też stosowne pożywienie, zgromadź odpowiednie zapasy, tak abyś miał co jeść zarówno ty, jak i wszystkie zwierzęta. Noe postąpił tak, jak mu Bóg polecił, dokładnie i we wszystkim. Jak czytam Biblię, to często sobie myślę, że ci różni bohaterowie to tacy superheroesi, że to, co Bóg im polecił, to oni po prostu to robili, bez zadawania żadnych pytań. Ale też zdałam sobie z tego sprawę ostatnio, że gdyby miały być zawarte w Biblii te wszystkie emocje, pytania, wątpliwości, nastrój psychiczny, fizyczny, humor, to wydaje mi się, że Biblia musiałaby być z 10 razy większa niż jest teraz, przynajmniej. Ale właśnie jak sobie na przykład myślę o Noem teraz, to mimo, że żył tysiące lat temu, to był taki jak ja, taki jak ty. Był po prostu zwykłym człowiekiem, wiecie, on tutaj miał stertę belek, a tutaj miał budować arkę i on nie robił tak, nie? To kosztowało go dużo pracy. I przez to, że możemy się trochę z nim utożsamić, to na przykład widzę to jego pytanie, Boże, ale dlaczego ja? Widzę na przykład strach. Dlaczego chcesz zniszczyć cały świat, który jest tak dobry, piękny? Dlaczego widzę na przykład docinki jego synów? Tato, masz już 600 lat, może zostaw to młodszym, ale wyraźniej widzę docinki jego żony, która mówi, serio Noe, właśnie ty musisz wprowadzać te osły do arki. Mówię tu o zwierzętach oczywiście. I nie pytajcie, skąd znam tak dobrze takie pytania. Oprócz powyższych takich przemyśleń, śmiesznych, mam też trochę poważne, że w tamtym czasie to, że Noe musiał wybudować łódź, że musiał sprowadzić wszystkie zwierzęta, zgromadzić zapasy, to dla na tamten czas dla niego to była służba. To była służba, podczas której właśnie musiał wykazać się odwagą, mimo że może niektórych rzeczy nie rozumiał. I dzięki tej odwadze, dzięki temu, że zaufał Bogu, ocalił życie wielu istnień, ocalił życie swojej rodziny, a może tak naprawdę można powiedzieć, że ocalił świat. Przyglądam się też swojej służbie. I stoję tutaj, robię różne rzeczy, żeby choć jedna osoba tutaj na sali, albo ta, która słucha naszego podcastu, została dotknięta słowem, które dostała. Wiadomo, byłoby super, gdyby to byli wszyscy. Ale może to nie jest słowo akurat dla ciebie na dzisiaj, no nie? Dlatego zachęca mnie to, że właśnie ja nie muszę patrzeć na to, żeby setki osób teraz zostało dotkniętych, tylko chociaż jedna osoba, bo to już robi różnicę. I dlatego patrząc na swoją służbę, traktuję ją jako ratunek życia człowieka innego, ale także jako ocalenie mojego osobistego życia. Dlatego chciałabym teraz trochę to rozwinąć i właśnie podzielić na takie dwie kategorie. Po pierwsze, służba jako ratunek dla ludzi, jako ratunek życia innych. I gdyby każdy z nas, który dzisiaj przygotował tą niedzielę, odpuścił, no to chyba nie byłoby do czego tutaj przychodzić, prawda? Nowe osoby nie doświadczyłyby naszej kultury, nie doświadczyłyby uwielbienia, dobrego słowa, entuzjazmu, radości, pysznej kawy. Może nie poznałyby tutaj swoich przyjaciół? Może ich życie właśnie nie zostałoby uratowane? Może no tak wiele po prostu mogłoby ich ominąć? I oczywiście nie chcę, żebyście zrozumieli, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ratować życie innych, bo to właśnie robi Bóg. Ale też uważam, że nasze działanie nie zostaje bez znaczenia. I nasze właśnie działanie, świadectwo wpływa na życie innych. I to, co my tutaj robimy, to, że przygotowujemy tą niedzielę, to sprawia, że to jest cudowna przestrzeń do tego, żeby Bóg działał właśnie tutaj. Po drugie, służba jako ocalenie mojego życia. Mówi się, że nowe osoby, które przychodzą do kościoła, zostają w tym kościele dzięki temu, że mają tu przyjaciół, lub temu, że się w coś zaangażowały, lub że doświadczyły żywej relacji z Bogiem. I czasem to występuje jedna rzecz, druga, czasem wszystkie razem najlepiej. Jak sobie myślę o naszym życiu, to tak ważne jest, żeby właśnie przez cały ten okres naszego życia, naszej służby w kościele funkcjonowały właśnie te trzy rzeczy razem, cały czas. I wiele osób było w kościele, z różnych powodów ich tutaj nie ma, ale wiecie, często to się zaczynało od tego, że wiesz, muszę odpocząć od służby. I jest to zrozumiałe, bo każdy z nas ma różne sezony w życiu, każdy ma inną wydolność na różnym etapie naszego życia, ale wiązało się zazwyczaj to z tym, że brakowało ich podczas nabożeństw, na różnych spotkaniach, ciężko było się z nimi skontaktować prywatnie, coś w ich relacji z Bogiem zaczynało się komplikować i może to, co powiem, będzie trochę niewygodne, ale jeśli ktoś mówi, że odpuszczam niedzielę i muszę odpocząć od służby, ale w mojej relacji z Bogiem jest wszystko okej, no to w porządku, ale nie na dłuższą metę. Bo nie po to Bóg stworzył Kościół, żebyśmy teraz siedzieli w niedzielę na kanapie rano przy jednym wersecie Biblii, tylko po to, żebyśmy przychodzili tutaj, żebyśmy się zachęcali, żebyśmy czerpali od siebie nawzajem, żebyśmy mogli wzrastać, służyć sobie. I znowu nie chcę, żeby wybrzmiało, że właśnie tylko służba trzyma nas w kościele, bo najważniejsze jest to, żeby to była właśnie taka prawdziwa relacja z Bogiem. Ale mam też takie przekonanie, że służba często pomaga nam przejść przez taki okres, który ja nazywam pustynią. A pustynia dla mnie oznacza to, że ja wiem, że Bóg jest, ale Go po prostu nie czuję. I wiem, że On działa w życiu innych, ale nie widzę tego u siebie. A to się zdarza. Dlatego właśnie przez to, że służba pomaga mi przejść przez pustynię, to dla mnie oznacza to, że ona ratuje mi moje życie. I może się zastanawiasz, jak mogę służyć. Wszystko w kościele Port tak super funkcjonuje. A może jakie jest moje powołanie? Chciałabym ci powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w niedzielę, to może jest 1/10 tego, co się dzieje w czasie tygodnia w kościele Port. Więc jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jaki jest cały wachlarz i katalog różnych rzeczy, to zapraszam ciebie, żebyś po nabożeństwie podszedł tam do stolika info. Tam będzie stała osoba, która może ci przedstawić, co jest do robienia. Może ty powiesz, co chciałbyś robić. A jeśli na przykład jesteś tutaj już któryś raz i chcesz zrobić kolejny krok, to podejdź dzisiaj do swojego lidera małej domówki i powiedz, wiesz co, chcę iść dalej, poprowadź mnie, chcę tobie pomóc. I jest kilka rzeczy, jest kilka słów w kościele, których nie lubię. Nie będę ich wszystkich mówić, bo pastorzy zdjęliby mnie ze sceny, bo nie lubią te słowa. Ale jednym z nich jest powołanie. Ja go nie lubię, bo może go trochę nie rozumiem. Ale wiecie, jak sobie myślę o powołaniu, to mam takie wyobrażenie, taki obraz, że wchodzi osoba do kościoła, zstępuje anioł, który robi to zazwyczaj co niedzielę, i mówi, dobrze cię widzieć. Będziesz przez 40 lat ustawiał równo krzesła na sali. Rób to dobrze. Nie będziesz miał zastępcy. Zaczynasz od dziś powodzenia. Albo, że będziesz 45 lat pianistą w zespole uwielbienia i to samo. Robisz to, nie ma przerwy. Nie masz zastępcy. Powodzenia. I wiecie, no, tak to nie wygląda, może na szczęście, może niestety, bo może ktoś od razu po prostu chciałby wiedzieć, co ma robić. Niech każdy już sobie odpowie sam, czy by tak chciał. Ale właśnie może jesteś w miejscu, kiedy się zastanawiasz, czy to, czy to, czego chce się podjąć, to właśnie to są dobre kroki. I wiecie, może na początku nie dostaniesz tej odpowiedzi, ale chcę powtórzyć to, co powiedziałam wcześniej, że spróbuj, podejmij się tego i bądź wierny, a wierzę w to, że Bóg po prostu będzie dalej ciebie prowadził i pokazywał ci różne rzeczy. Amen. Ja z natury raczej nie jestem odważna. Dużo myślę, obawiam się, stresuję i mimo, że od zawsze miałam kontakt ze sceną, bo tańczyłam, więc były występy, grałam na pianinie, więc były koncerty. Wiecie, różne przedstawienia, nawet grałam w filmie. Ale moja postawa ciała zawsze pokazywała, że ja nie chcę tu być, że ja jestem zestresowana i jestem po prostu pełna lęku i to nie jest dla mnie komfortowe miejsce. I jak zobaczycie na przykład zdjęcia z wystąpień takich w szkole, to ja stałam tak. Zawsze te ręce były tak na bok, nie wiem czemu, ale to może mnie odprężało jakoś. Gdy na przykład byłam przed koncertem albo egzaminem w szkole muzycznej, to się siadało przed pianinem i się robiło też tak. A wiecie dlaczego? Bo ręce były tak mokre ze stresu, że gdyby się tak nie wytarło z 10 razy po całych spodniach, to po prostu ręce by się ślizgały po klawiaturze. I w każdym kościele są paple. Nie, że plotkarze. Paple. Takie dobre. W kościele Port również. Więc jak dołączyliśmy do kościoła, no to niestety się wydało, że jestem po szkole muzycznej, jakiś słuch mam, więc zapraszają mnie na próbę zespołu. Ja mówię, no rewelacja. Wiecie, no ja naprawdę lubiłam to pranie obrusów i uwielbiałam stać w kuchni, w swojej kuchni i miksować tą masę na bezy i po prostu je przynosić i je rozdawać na stół tak z boku, a nie ze sceny. No jak zdecydowałam się, żeby przyjść na tą próbę zespołu, no to tylko myślałam, przez ile prób muszę być, żeby móc się wymiksować jednak z tego. Ale wiecie co? Po pewnym czasie zaczęłam to traktować jako przywilej, a nie jako karę. I przestałam mówić to, że po pierwsze nie będę na scenie, po drugie nie będę skakać. W ogóle co to jest skakanie w kościele? A po trzecie na pewno nie będę modlić się na głos. Bo to mnie za dużo kosztuje. I przez to, że zaczęłam traktować to jako przywilej, to Bóg dał mi odwagę, żeby tutaj stanąć. Że Bóg dał mi pieniądze, finanse i czas na to, żebym mogła się dalej rozwijać na lekcjach śpiewu. Dał mi taką siłę do tego, żeby się nie poddawać, kiedy ktoś mnie krytykuje. Dał mi chęci do tego, żeby pisać nowe piosenki, nasze autorskie, żeby nauczyć się tłumaczyć piosenki. Dał mi też marzenia, które na razie może są tylko marzeniami, jeśli chodzi o zespół muzyczny Kościoła Port. Ale też przeprowadził mnie z takiego miejsca, że stojąc tutaj i się trzęsąc, to jestem teraz w miejscu, kiedy to sprawia mi radość i kiedy mogę czerpać i doświadczać Boga właśnie tutaj służąc. I kiedy myślę, że niedługo będę musiała odpuścić na chwilę z racji narodzin naszego kolejnego syna, to wiecie, jest mi smutno po prostu. Ale właśnie taki jest sezon mojego życia teraz i przez to, że będę tam z tyłu, też to traktuję jako moją służbę, żeby dziecko było cicho. I nie przeszkadzało tutaj. Nie, dzieci w kościele Port nie przeszkadzają nigdy. I na ten moment właśnie traktuję moją służbę w zespole uwielbienia jako moje powołanie, ale też jestem gotowa na to, że może jest coś więcej i dalej dla mojego życia. Jeśli po mojej historii stwierdzasz, że dzisiaj jest ten dzień i chciałbym się czegoś podjąć, ale nie jestem tak idealny jak ktoś tam, nie zrobię czegoś tak perfekcyjnie jak ktoś tam, to chciałabym ci przeczytać fragment z książki Billa Johnsona, Droga Życia. Bill Johnson jest pastorem Bethel w Kalifornii. A propos doskonałości. Perfekcjonizm jest religią, ale doskonałość jest jakością królestwa. Perfekcjonizm zawsze stawia żądania, które są niemożliwe do zaspokojenia. Doskonałość działa i staje się najlepsza w każdej sytuacji lub zadaniu. Dzięki doskonałości serca dajemy to, co najlepsze z naszego czasu, naszych wysiłków, myśli, modlitw i talentów, aby w pełni inwestować w każdą odpowiedzialność, którą dał nam Bóg. Stawanie się najlepszym oznacza uczenie się i wprowadzanie wszelkich zmian, jakie są niezbędne, aby stopniowo przejść na nowy poziom doskonałości. Każda osoba ma dostęp do takiego sposobu funkcjonowania w królestwie, ale wymaga to wysiłku, dyscypliny i pokory. Oznacza to w zasadzie, że każdy z nas musi podjąć wysiłek konieczny do prowadzenia stylu życia w doskonałości, stając się najlepszymi, jakimi możemy być w danej dziedzinie. I na tym polega genialność Boga, która staje się świetnością ludzkości. Jeśli chodzi o talenty i umiejętności, są one przecież różne. Moje talenty, moje najlepsze umiejętności mogą nie być tak dobre jak twoje najlepsze z danej dziedziny życia. Jednak dla wierzącego serce doskonałości zawsze skupia się na robieniu wszystkiego jak dla Pana, z całą mocą i siłą. I chcę ciebie zapewnić, że Kościół Port jest bezpiecznym miejscem. Jest bezpiecznym miejscem, żeby próbować, a czasem nawet, żeby popełniać błędy. Jest miejscem tak naprawdę bardzo dobrym dla naszego rozwoju. I jeśli się czegoś obawiasz, to na tym miejscu nie ma do tego w ogóle podstaw żadnych. I na przełomie roku widzieliśmy się w gronie liderów, gdzie poruszyliśmy, tak spontanicznie poruszyliśmy temat służby, uczniostwa. Każdy z nas potwierdził to, że tak wielu ludzi w Kościele Port jest, tak mądrych, zdolnych, i zastanawialiśmy się, czemu niektórzy może nie chcą zrobić kolejnego kroku. I wiecie, może dla niektórych jest to lęk, a może dla niektórych właśnie poczucie bezpieczeństwa, że mi już jest tutaj wygodnie i nie chcę raczej iść dalej. I ja wtedy właśnie tak powiedziałam, że jeśli Bóg z takiej upartej i niepewnej siebie osoby przeprowadził na teraz osobę, która cieszy się z tego, co robi w kościele, no to naprawdę każdy da radę z tego stresu i lęku przejść w odwagę. I ja wiedziałam, że wtedy, kiedy to powiedziałam, to się dla mnie bardzo źle skończy. Bo wiecie, ja właśnie czuję się bezpiecznie już teraz, po tylu latach, w uwielbieniu. Ale czuję stres przed tym, żeby powiedzieć coś, co ma trwać więcej niż 2 minuty. No i jak się domyślacie, po tym spotkaniu dzwoni pastor Arek. Maja, może byś powiedziała kazanie na temat odwagi? Ja mówię, no rewelacja. Wcale nie była moja taka odpowiedź. Mówię, wiesz, zastanowię się, gorzej się czuję, bla, bla, bla. I w moich marzeniach na ten rok, 25, wcale nie było pozycji powiedzieć kazanie. Jest luty, nie wiem, co mnie czeka dalej. Dobrze, że rodzę. I właśnie patrząc na to, w jakiej teraz jestem sytuacji, w jakim jestem stanie, to naprawdę mogłabym mieć wiele wymówek, żeby tego nie robić, ale właśnie dla mnie to oznacza odwagę, że tu stoję i mówię, jak mamy mówić o odwadze, jeśli ja właśnie zrezygnuję z tej odwagi i nie powiem tutaj nic. A jeszcze bardziej kopnął mnie tekst mojego męża, kiedy powiedziałam, że właśnie Arek mnie poprosił, żeby coś powiedzieć, to mój mąż powiedział, wiesz co, ale tak końcówka ciąży, ty się zestresujesz, coś tam, wiesz co, nie rób tego. A ja mówię, zrobię, dzięki. I chciałabym wam powiedzieć, czemu mimo strachu i stresu jestem tutaj i jest mi łatwiej. Dlatego, że jestem w Kościele Port, czyli w swoim bezpiecznym miejscu. Jest mi łatwiej, bo wiem, że kiedy coś nie tak powiem, to się nic nie stanie, że przynajmniej kilkanaście osób mi tutaj kibicuje, że ja po prostu chcę iść dalej w swojej służbie, że chcę zrobić kolejny krok w to miejsce, kiedy właśnie się nie czuję komfortowo. A najważniejsze dla mnie jest to, żeby być po prostu posłuszną temu, co Bóg robi. I często jest tak, że to właśnie osoby obok widzą nasze talenty, umiejętności, których my może nie widzimy i właśnie pchają nas dalej. Dlatego jeśli twój lider mówi ci, zrób kolejny krok, może pomożesz mi w tym, to wiesz, nie wahaj się, po prostu idź za tym. Bo my wierzymy, że każdy tutaj w kościele jest tak mocno wartościowy, zdolny, że chcemy czerpać od siebie nawzajem. Że jeśli dzisiaj decydujesz się na to, żeby nic nie powiedzieć, to my nie poznamy twojej mądrości, a tak bardzo chcemy. I historia Noego potoczyła się w ten sposób, że przez 40 dni i 40 nocy lało, padał deszcz. Po tych dniach przestało padać, ale wiadomo, potrzeba kilku dobrych tygodni, żeby po takiej ulewie woda zaczęła opadać. I kiedy w końcu łódź się zatrzymała na jakimś wzgórzu, to zostały otwarte drzwi arki, gdzie zwierzęta mogły wyjść, rodzina Noego, Noe, do nowego świata, gdzie mogli zacząć kontynuować życie znowu. I w tym fragmencie, który czytałam, jest napisane, że Noe przyjaźnił się z Bogiem. I gdyby Noe bał się Boga, to pewnie też by wykonał to zadanie, ale ze strachu. Ale przez to, że jego relacja była oparta na przyjaźni, to było mu właśnie łatwiej zaufać, mimo tego, że miał pytania. Wiedział, że przez to, że Bóg jest jego przyjacielem, to on zdąży na czas z budową. To zbuduje solidną arkę, która nie zacznie przeciekać piątego dnia. To, że mimo, że się trochę boi, to ufa, że wszystko będzie dobrze. I wydaje mi się, że tak właśnie też jest z naszą służbą. Że jeśli przyjaźnię się z Bogiem, to jest mi łatwiej służyć. Jest mi lżej. Robię to z radością. Mimo, że zaczynam od lęku, to się przeradza w to, że w czasie służby mogę doświadczać Boga i się cieszyć tym. Wiem to też na swoim przykładzie, że kiedy podczas służby doświadczasz wyczerpania i zmęczenia, to Bóg przychodzi ze swoim odpoczynkiem, o którym mówiliśmy tak dużo jakiś czas temu. I ostatnia myśl na koniec. Kiedy mieszkałam jeszcze z rodzicami, byłam nastolatką, to lubiłam, nie wiem czy lubiłam, ale po prostu często mówiłam, że jestem głupia. Bo coś mi nie wyszło, bo właśnie czegoś się bałam, więc najłatwiej było mi powiedzieć, jestem głupia. I kiedy moja mama miała dobry dzień, a ja właśnie to powiedziałam, to hasło, to ona mówiła, no tak, rzeczywiście jesteś głupia, gadaj tak dalej. Ale kiedy trafił się gorszy dzień mamy i usłyszała ode mnie, jestem głupia, to mówiła stanowczo, i ze łzami w oczach, że ona mi nie pozwala tak mówić o jej córce. I jest też przekonana o tym, że Bóg, tworząc mnie tak dobrą, inteligentną, mądrą, to on też sobie tego nie życzy, żebym tak mówiła o jego dziele. I może właśnie jesteś w miejscu, kiedy może masz takie dziwne myśli, że może jesteś niewystarczający, albo za krótki w cudzysłowie, to w drugim liście do Tymoteusza 1:7 jest napisane, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I zaraz będę kończyć i chciałabym się modlić, dlatego proszę was, żebyśmy powstali. Będziemy modlić się razem. Ale co to znaczy, to trzeźwe myślenie. To kiedy zaczynam wpadać w jakieś swoje dziwne myśli, które nie są dobre na mój temat, to w tym momencie przychodzi Bóg, łapie mnie za ramiona i wiecie, tak potrząsa trochę i mówi: dziecko, przecież ja ciebie cudownie stworzyłem. Jakie ty masz wątpliwości? Przecież jestem przy tobie, że kiedy coś zrobisz źle, to się nic nie stanie. Po prostu jestem przy tobie, bądź odważny i idź. Ja po tym uczuciu, po tych słowach zaczynam myśleć trzeźwo. Bo zaczynają moje myśli być myślami Boga na mój temat. A wtedy jest łatwiej po prostu być odważną i iść dalej. Dlatego, Kościele, chciałabym, żebyśmy się modlili. Jeśli masz pytanie, co, to zadaj mu to teraz. Ja powiedziałam, że może na początku nie ma znaku, ale może i będzie. Że jeśli chcesz zrobić krok, ale obawiasz się, to też się o to módl. Jeśli jeszcze się nie czujesz bezpiecznie w Kościele, to też się módl o to. Bo wiecie, służba po prostu nas prowadzi dalej. I tak ważne jest, żebyśmy właśnie żyli w odwadze. Panie, Ty jesteś tak dobry. Dziękuję Ci za to, co Ty masz dla nas. Dziękuję Ci za to, że czasem nam nie mówisz wszystkiego od razu, bo chcesz zobaczyć właśnie tą drogę, tą wspaniałą drogę, którą masz. Ja dziękuję Ci, że Ty dajesz nam swoje bezpieczeństwo, swój pokój. Jeśli czujesz się wyczerpany, to modlę się też o to, żeby Bóg przyszedł ze swoim odpoczynkiem. Jeśli czujesz, że masz już po prostu dosyć służyć, to może niech Bóg przyjdzie ze swoją taką świeżością. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Ciebie. Ja dziękuję Ci za każde słowo, które Ty tutaj miałeś. Dziękuję Ci, że Ty poruszasz nasze serca w tym temacie. Jeśli jesteś dzisiaj albo pierwszy raz, albo kolejny, ale czujesz, że to jest ten dzień, żeby podjąć decyzję, żeby iść za Bogiem, to po pierwsze Ciebie zachęcam do tego, bo to jest wspaniała przygoda. A po drugie chciałabym, żebyśmy się modlili. Jeśli nie wiesz, jakich słów użyć, to proszę Ciebie, żebyś powtarzał za mną. I my, Kościele, też wszyscy powtarzajmy. Boże, dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że tak wspaniale mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, że umarłeś, ale zmartwychwstałeś. Dlatego, żebym miała tak piękne życie. I ja, Panie, oddaję Ci dzisiaj właśnie moją drogę, moje życie. Chcę iść za Tobą, poddaję Ci moje życie. Nie do końca Ciebie znam, ale chcę to robić każdego dnia, chcę Ciebie poznawać. Tak bardzo Ciebie kocham, tak bardzo chcę iść za Tobą, Panie. Amen.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.